Co jakiś czas chciałbym zrobić, powiedzmy, na naszych nabożeństwach kazanie nauczające, żeby nauczać generalnie pewnych nauk. Ja wiem, że część osób chodzi na szkołę teologii systematycznej, gdzie ma taką, powiedzmy, dawkę, ale duża część nie chodzi. To nie jest zarzut, tak? Ale chodzi o to, że jest pewna potrzeba. I już chcę zapowiedzieć, że zamówiłem literaturę na temat postu. Więc będę się przygotowywał do tego, żeby za jakiś czas na temat postu powiedzieć, bo no, gdzieś to tam z naszych dyskusji wynika i też no, pewne rzeczy odnośnie cudów też wynikają z naszych dyskusji i warto właśnie takim systematycznie rzeczom się przyglądać. Zwłaszcza, że co jakiś czas docierają do nas informacje na temat cudów. Różnych cudów i docierają do nas nie tylko jakby z tych kręgów ewangelicznych, ale i z tych nieewangelicznych. Na przykład w tym tygodniu bodajże gdzieś tam w mediach się pojawiła informacja o kolejnym cudzie eucharystycznym. Już tam się nie wczytywałem, ale że ten opłatek tak zamienił, że jakaś tam krew się pojawiła, czy czerwony kolor, nie wczytywałem się, ale no, te informacje co jakiś czas docierają do nas, tak? Więc żyjemy w świecie, gdzie te cuda się dzieją, gdzie cuda mają miejsce, zdarzają się. Dlatego też no, powinniśmy, wydaje się, być zainteresowani tym, co Biblia ma do powiedzenia na temat cudów. Powinniśmy być zainteresowani właśnie nauczaniem Słowa Bożego odnośnie tego zagadnienia. Dlaczego? No między innymi dlatego, że nasz Bóg, w którego wierzymy, Ojciec, Syn i Duch Święty, jest Bogiem cudów. Słuchajcie, jest Bogiem cudów. Mojżesz w swojej pieśni w drugiej Księdze Mojżeszowej, 15 rozdziale napisał tak: któż jest jak Ty pośród bogów, Panie? Któż jest jak Ty wzniosły w swej świętości, przejmujący chwałą, dokonujący cudów? Człowiek, którego Bóg użył do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu dzięki różnym cudom, których dokonał Bóg. Więc dla Mojżesza, który widział te rzeczy, doświadczył na sobie sam doświadczył cudów, słuchajcie. Nie wiem, czy pamiętacie, że jego ręka stała się trędowata chyba tak, kiedy włożył zanadrze, później wyjął, była czysta. W każdym razie, Bóg jest sprawcą cudów, psalmista. Podobnie w psalmie 136, 4 wersecie mówi: wysławiajcie tego, który jak nikt inny czyni wielkie cuda, ponieważ jego łaska trwa na wieki. Więc Bóg jest tym, który czyni wielkie cuda, dlatego też powinniśmy dołożyć starań, aby poznać lepiej tego, w którego wierzymy, aby nasza wiara była wzmocniona poprzez to, że będziemy właśnie skupiać się na wielkich cudach. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, tak, że Bóg nie jest autorem każdego cudu. To znaczy, że nie każdy cud pochodzi od Boga. Szatan działa i zwodzi ludzi między innymi poprzez różne cuda, poprzez różne znaki. Te rzeczy też się dzieją. W związku z tym musimy o tym pamiętać, że nie każdy cud pochodzi od Boga, ale jest jeszcze inny powód, dlaczego powinno być to dla nas ważne. Jeśli chodzi o cuda, to w pewnych środowiskach chrześcijańskich, szczególnie w tych charyzmatycznych, no widoczna jest taka niezdrowa fascynacja lub przesadne skupianie się na cudach. Dlatego potrzebujemy zobaczyć, co Słowo Boże naucza odnośnie tych zagadnień, abyśmy nie popadli właśnie w taką niezdrową fascynację, abyśmy nie gonili właśnie cudów, jak się goni królika. Ale też potrzebujemy takiego zdrowego nauczania, żeby umieć rozróżnić, zweryfikować, czy jakiś cud pochodzi od Boga, czy też nie. Jeżeli nie pochodzi, to co z tym zrobić? Czy generalnie, jeżeli nawet cud pochodzi od Boga, to co z tym zrobić? Więc w obecnym kontekście jest to bardzo ważny temat, w który warto się zagłębić. Dodam tylko, że przygotowując to kazanie, korzystałem z materiałów, czy z teologii systematycznej, gdzie Wayne'a Grudema, który poświęcił właśnie swój rozdział na cuda, więc ja taki mądry nie jestem. Jest to w oparciu o to, co Wayne Grudem, czyli ewangelikalny teolog, napisał w swojej teologii systematycznej. Więc pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, że cuda są mniej powszechnym działaniem Boga. Boże Słowo uczy nas pewnych rzeczy odnośnie Boga. Biblia pokazuje nam Boga jako stwórcę wszystkiego. Bóg stworzył świat, wszystko co na nim, Bóg stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo, ale też Biblia uczy, że Bóg, który stworzył wszystko, podtrzymuje wszystko. Podtrzymuje całe stworzenie w każdej chwili, w każdej momencie istnienia tego stworzenia. To podtrzymywanie polega na tym, że Bóg zachowuje swoje stworzenie, kieruje tym stworzeniem oraz współpracuje ze swoim stworzeniem. I to się określa jako Boża opatrzność. I dzięki temu możemy powiedzieć, u takich dużych czy też trudnych haseł używając, że Bóg jest transcendentny. To znaczy, że Bóg jest niezależny od swojego stworzenia. On jest ponad swoim stworzeniem, ale z drugiej strony Bóg też jest immanentny. To znaczy, że Bóg nie jest gdzieś tam daleko, ale Bóg jest blisko. W Nim żyjemy, jak to powiedział apostoł Paweł, i poruszamy się. W innym miejscu Pan Jezus mówi, że w każdym czasie Bóg wie, ile mamy włosów na głowie, a wiemy, że to jest sytuacja zmienna. Tak? To jest, nie ma stałej. No. Więc to pokazuje, że Bóg nie jest gdzieś tam, ale jest blisko. On się interesuje swoim stworzeniem, on się interesuje światem, który stworzył. I cały czas jest zaangażowany. Cały czas jest zaangażowany w podtrzymywanie tego stworzenia i doprowadzenie go do wyznaczonego końca. I Bóg ani na chwilę nie traci kontroli nad światem i nad tym, co się tutaj dzieje. Więc jeżeli Bóg czyni jakiś cud, to nie powinniśmy tego rozumieć jako bezpośrednią interwencję Boga w świecie. Tak jakby Bóg gdzieś stał z boku, przyglądał się i gdy pojawia się potrzeba, wtedy on jakby podnosi się i reaguje poprzez jakiś cud. Nie wiem, czy rodzice, którzy mieli, czy mają małe dzieci, to funkcjonują na takiej zasadzie, że ja tak może funkcjonowałem, że idą na plac zabaw ze swoją pociechą. No i co? No to idź się bawić. Sam siadam, przesiadałem i z daleka się przyglądałem. Jeżeli w piaskownicy był jakiś inny orzeł, który próbował nierozwalonych sztuczek zagrać, to wtedy ja podnosiłem się, interweniowałem, tak, robiłem porządek i wracałem na swoje miejsce. Bóg tak nie działa. Bóg tak nie działa. Bóg jest cały czas zaangażowany, on cały czas jest obecny. W związku z tym możemy powiedzieć, nawet musimy powiedzieć, że cuda są mniej powszechnym działaniem Boga. Czyli powszechne działanie, ale mniej powszechne działanie niż coś innego, tak? Druga kwestia, terminologia i definicja. Więc jakich słów używa Biblia w tym zakresie? Głównie trzech słów lub ich kombinacji. Te słowa to znak, cud, przejaw mocy. I tak na przykład w drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale, tutaj jest definicja, tak, mniej powszechny rodzaj działania Boga, przez który wzbudza w ludziach przepełniony lękiem podziw i zadziwienie oraz składa świadectwo o sobie samym. Nie wkleiłem tego wersetu, dobrze. Więc w 2 Koryntian 12:12 jest napisane, gdy przebywałem wśród was, wyraźnie zaznaczyły się u mnie znamiona apostoła. Byłem pod każdym względem cierpliwy, a nie zabrakło też znaków, cudów oraz przejawów mocy. Ale czasami będą te słowa używane pojedynczo lub też w parze. I takie przykłady znajdujemy w Nowym Testamencie. I każde z tych słów kładzie nacisk na coś innego w związku z Bożym działaniem. I tak słowo znak mówi o Bożym działaniu, które ma jakieś konkretne znaczenie, które jest ważne. Słowo cud mówi o Bożym działaniu, które jest cudowne, wyróżniające się, szczególne. Jest tu mowa o jakimś wydarzeniu, które wywołuje w ludziach lęk, podziw i zadziwienie. Określenie przejaw mocy mówi o Bożym działaniu, które jest potężne, mocne, które przedstawia Bożą moc. I w związku z tym Gruden właśnie taką tę definicję przedstawia, że jest to mniej powszechny rodzaj działania Boga, przez który wzbudza w ludziach przepełniony lękiem podziw i zadziwienie oraz składa świadectwo o sobie samym. Więc mamy definicję, ale pozostaje pytanie, jakie rzeczy możemy uznać za cud? Mamy w Biblii mnóstwo różnych cudów, takich jak na przykład zmartwychwstanie Jezusa, który razem z jego wcieleniem, tak, czyli narodzeniem, jest takim centralnym cudem, najważniejszym w historii ludzkości. Mamy różne cuda towarzyszące wyprowadzeniu Izraelitów z Egiptu, jak na przykład przejście przez Morze Czerwone. Mamy różne uzdrowienia, których dokonywał Jezus. Mamy uzdrowienia paralityków, niewidomych czy trędowatych. Mamy też cuda wzbudzania zmartwych, na przykład Pan Jezus wzbudził Łazarza. Więc to są ewidentne cuda. Co do tego nie powinniśmy mieć najmniejszych wątpliwości, ale za cud możemy też uznać szczególne albo wyjątkowe odpowiedzi Boga na modlitwę. I tak na przykład Eliasz modlił się o to, aby ogień z nieba stąpił i spalił ofiarę, jaką on przygotował dla Boga, i Bóg odpowiedział na tę modlitwę i zesłał ogień, i ten ogień spalił i tę ofiarę, i ten ołtarz, na którym ta ofiara była złożona. W Nowym Testamencie mamy modlitwę Kościoła o uwolnienie Piotra z więzienia. I przyszedł anioł i uwolnił Piotra z więzienia. To było też cudem. Więc szczególna odpowiedź na modlitwę może być cudem, co nie znaczy, że wszelka odpowiedź na modlitwę jest cudem. Ale kiedy odpowiedź na modlitwę jest naprawdę wyjątkowa, jest tak wyjątkowa, że zaangażowani w nią ludzie są zadziwieni i przyznają, że jest to Boże działanie w wyjątkowy sposób, wtedy możemy uznać to za cud. Na przykład jakiś czas temu czytałem historię pewnego człowieka, który był narkomanem i się nawrócił do Boga. Opowiadał w tym artykule w internecie o tym, jak jako narkoman doszedł do takiego miejsca w swoim życiu, że już czekała go tylko śmierć. On wiedział, że musi nastąpić jakaś dramatyczna zmiana w jego życiu, inaczej po prostu umrze. I ktoś kiedyś głosił mu Ewangelię. Było to jakiś czas, nie wiem ile lat wcześniej, ale gdzieś tam to w głowie mu zostało i on sobie w tym momencie sobie to przypomniał i zawołał do Boga. Z tego, co pamiętał, z tego, co mu głosił tą Ewangelię. Już nie miał nic do stracenia, więc zaczął się modlić i natychmiast przyszła odpowiedź. I później ten człowiek powiedział, że w tym momencie, kiedy zawołał do tego Boga, został uwolniony od narkotyków. Jego ciało zostało uzdrowione tak, że nawet nie odczuwał głodu narkotykowego już w kolejnych dniach, kiedy odstawił te narkotyki. Uwierzył w Chrystusa, nawrócił się do Boga. I to możemy uznać za cud. Ale czy to znaczy, że wszyscy narkomani są uzdrawiani w taki właśnie sposób? Nie. Ale kiedy Bóg tak działa, to definitywnie jest to cud. To działanie Boga wzbudziło w tym człowieku przepełniony lękiem podziw dla Boga i było dla niego świadectwem Bożej mocy, więc to był cud. Ale na przykład jeżeli mamy kogoś, kto zachorował na zapalenie zatok, bo siedział długo pod klimatyzacją, i taka osoba modliła się o uzdrowienie, i nic się spektakularnego w wyniku tej modlitwy nie wydarzyło, prawda? Więc co zrobiła ta osoba? Poszła do lekarza. Dostała lekarstwa, zaczęła je brać i po tygodniu była zdrowa. Czy Bóg odpowiedział na modlitwę? Odpowiedział na modlitwę, tylko że nie w cudowny sposób, ale w zwykły sposób. Bóg w takiej sytuacji posłużył się lekarzem. Powszechną łaską, można powiedzieć. Nie było tu cudu. Więc nie wszystkie odpowiedzi na modlitwę są cudami. Ostatnia rzecz, cel cudów. Więc Bóg jest Bogiem cudów, mamy też już definicję cudów, to teraz pytanie, no jaki jest cel cudów? Prawda? Po co są te cuda? W Marka 16 rozdziale, 15, od 15 wersetu jest napisane i powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami, w swoje ręce brać będą węże, a gdyby nawet coś trującego wypili, na pewno im nie zaszkodzi. Na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją. Więc Pan Jezus posyła swoich uczniów na cały świat, aby głosili Ewangelię całemu światu. To jest ich misja. To jest ich zadanie, głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i ci, którzy uwierzą Ewangelii, będą doświadczać cudów. Te cuda będą towarzyszyć ich nawróceniu, potwierdzać, że to, co przyjęli, jest prawdziwe. Więc znaki są tu czymś dodatkowym, czymś towarzyszącym głoszeniu Ewangelii. Więc czynienie cudów nie jest celem samym w sobie. I generalnie wszędzie, gdzie jakiś cud ma miejsce, to on jest dodatkiem do jakiegoś przesłania. Cud zawsze towarzyszy jakiemuś przesłaniu, też potwierdza jakieś przesłanie. I jeśli chodzi o Boga, to oczywiście możemy wyróżnić bardziej, czy wyodrębnić bardziej szczegółowe cele. I na przykład celem cudu jest, aby uwiarygodnić przesłanie Ewangelii. Jest to bardzo dobrze widoczne w służbie Pana Jezusa Chrystusa, który głosił Boże Słowo i potwierdzał je znakami i cudami. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 2 wersecie czytamy Nikodema, który przyszedł do Jezusa w nocy, jeden z przywódców religijnych i Nikodem mówi do Jezusa: Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. Więc mamy tutaj ewidentne powiązanie, nauczania z cudami, ze znakami. Te cuda mają potwierdzać to, że on jest nauczycielem, który pochodzi od Boga. Apostoł Piotr w Dziejach 22 mówił o Jezusie, że jest mężem, którego Bóg uwierzytelnił przez czyny niezwykłe cuda i znaki, jakie Bóg przez niego uczynił. Więc celem cudów jest, aby uwiarygodnić przesłanie Ewangelii. Po drugie, aby zaświadczyć, że nadeszło Królestwo Boże i zaczęło się rozszerzać, i zaczęło to Królestwo Boże rozszerzać swoje korzystne rezultaty w życiu ludzi. W Mateusza 10 rozdziale mamy taki nakaz od Pana Jezusa skierowany do Jego uczniów: po drodze zaś głoście. Czyli Pan Jezus wysyła swoich uczniów do różnych miejscowości, do miast i mówi im: po drodze zaś głoście, Królestwo Niebios jest blisko. Uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony, otrzymaliście to w darze i jako dar przekazujcie dalej. Więc z czym oni są posłani, żeby głosić przybliżenie się Królestwa Bożego? I temu głoszeniu miały towarzyszyć cuda. One miały potwierdzać właśnie to nadejście, to przybliżenie się Bożego Królestwa i ludzie mogli doświadczać tego nadejścia Bożego Królestwa poprzez właśnie przyjęcie, bycie uzdrowionymi czy uwolnionymi i tak dalej. Kolejny cel to, aby pomóc tym, którzy są w potrzebie. W Mateusza 20 rozdziale, w 30 wersecie i 34 mamy sytuację, gdzie dwóch niewidomych znajdujących się blisko Jerycha wołało do Jezusa o zmiłowanie. Mieli potrzebę? No byli niewidomi. Mieli potrzebę. I Jezus ulitował się nad nimi i uzdrowił. W Łukasza 7:13 jest mowa o tym, jak Jezus użalił się nad wdową, której jedyny syn zmarł. I Jezus zbudził tego syna z martwych. Więc są to przykłady pokazanego miłosierdzia tym, którzy byli w potrzebie. kolejny cel cudów, aby usunąć przeszkody, które nie pozwalają ludziom służyć. Przykładem jest teściowa Piotra, która Jezus przyszedł z uczniami do domu, a ona leżała w gorączce i nie mogła im usługiwać, więc Jezus ją uzdrowił i wtedy mogła służyć Jemu. I w końcu ostatni cel, aby przynieść ostatecznie Bogu chwałę. Oczywiście wszystkie ostatnie, czyli nie wszystkie poprzednie cele prowadzą do tego, że Bóg jest uwielbiony. Kiedy Jezus uzdrowił paralityka, tłum, który był zebrany w domu, wielbił. Kogo? Boga. Za to, że dał ludziom taką moc. Więc generalnie każdy cud jest po to, żeby Bóg był uwielbiony i wywyższony. Więc takie są cele cudów. Więc Pismo Święte pokazuje nam, jakie wspaniałe cuda Bóg uczynił. Szczególnie wspaniałym cudem jest to, że Boży Syn, który jest w pełni Bogiem, który jest równy Ojcu, stał się człowiekiem i umarł za nasze grzechy na krzyżu, a trzeciego dnia zmartwychwstał. To wszystko stało się dla naszego zbawienia. I możemy sobie pomyśleć o Izraelitach, którzy wyszli z Egiptu, którzy zostali wyprowadzeni z Egiptu mocną ręką pośród znaków i cudów. I to był dla nich zawsze punkt odniesienia. Oni w psalmach, w różnych historiach do tego wracali. Bóg nasz jest Bogiem, jest nie tylko Stwórcą, ale jest tym, który nas wyprowadził. I tak samo możemy my myśleć, kiedy patrzymy właśnie na pusty grób, czy kiedy patrzymy na Pana Jezusa Chrystusa, to może być, to jest nasz cud. To jest cud, którego Bóg dokonał po to, żeby nas wyprowadzić z duchowego Egiptu. I zmartwychwzbudzenie Jezusa, też wcielenie, zmartwychwzbudzenie, w niebo wstąpienie, to są rzeczy, które po prostu mają konkretny cel, które mają nam pomagać. I jeżeli popatrzymy na psalmy, na psalmistów, to wielokrotnie oni właśnie się odnoszą do tych różnych wydarzeń, o których jest mowa w pierwszej księdze Mojżeszowej, szczególnie i drugiej Mojżeszowej, szczególnie o wyprowadzeniu z Egiptu. Psalm 77 na przykład: przypomnę sobie lepiej dzieła Pana. Tak, wspomnę Twoje dawne cuda. Zagłębiłem się więc we wszystko, czego dokonałeś i zacząłem rozważać Twoje czyny. Boże, wszystko, co robisz, jest święte. Który Bóg jest tak wielki jak nasz Bóg? Jesteś Bogiem, który czyni cuda. Całym ludom dałeś poznać swoją moc. Silnym ramieniem odkupiłeś swój lud, synów Jakuba i Józefa, Sela. Wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu, nie chcę powiedzieć kwestia lokalna, ale tak trzeba powiedzieć. Tak? To są ludy wokół Kanaanu, czy też w Kanaanie i wokół Kanaanu, do których ta wieść dotarła. Ale zmartwychwstanie Jezusa to już jest inna klasa. To już jest inny zakres, ponieważ tutaj jest mowa o tym, że światło zaświeci komu? Poganom. Chrystus jest znakiem dla całego świata. Nie tylko dla regionalnie, gdzieś lokalnie, ale jest znakiem dla całego świata. I kiedy mamy taki moment słabszy, tak, że być może pojawiają się jakieś zwątpienie, czy jakaś wątpliwość, to dobrze właśnie robić to, co psalmista robi, to, co Bartek nam mówił niedawno, tak? Rozważać Boże cuda, wracać do tego, co się wydarzyło, do krzyża, do pustego grobu, do wniebo wstąpienia, do zesłania Ducha Świętego, do narodzenia Jezusa generalnie, do tych wszystkich cudów, które On dokonywał. Niech to nas umacnia i też karmi się tym. Niech to nas napełnia. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ to pokazuje nam, że Bóg jest wielki i potężny. I On jest przez Jezusa Chrystusa naszym odkupicielem. Więc kiedy jest nam ciężko, może to być dla nas ogromną zachętą. Więc pamiętajmy o tym, korzystajmy z tego Rozważajmy Jego cuda, rozważajmy wielkość, potęgę i moc. Będzie to dla nas wielką zachętą i wzmocnieniem naszej wiary. Amen. Pomódlmy się.